Moi kochani, chciałbym się podzielić się z wami takim słowem, które w Polsce drugi raz głoszę. Chciałbym podzielić się z wami słowem, które mówi, że każdy z nas ma świadectwo i to świadectwo ma moc. Ma moc. Moc twojego świadectwa. W objawieniu świętego Jana, 12 rozdział i wiersz 10 do 11, dwa wersety, czytamy tak. Objawienie świętego Jana. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. I drugi list, pierwszy list do Koryntian, drugie miejsce, które chciałem zacytować. Będąc wolnym wobec wszystkich, mówi apostoł Paweł, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Apostoł Paweł mówi tutaj o sobie, o swoim życiu. A czy zastanawialiście się nad swoim życiem? Ja myślę, że tak. Każdy z nas się zastanawia nad swoim życiem. Ale nie zawsze myślimy o naszym życiu, że coś możemy powiedzieć, no bo nie jesteśmy pastorami, no ja nie jestem pastorem, a nie jestem liderem, no ja nie potrafię tak mówić. A tak naprawdę to trudno mi nawiązać kontakt z innymi ludźmi. Czasami myślimy tak? Twoje życie ma znaczenie. Twoje i moje życie ma znaczenie. Każdy z nas jest powołany, aby mówić świadectwa. Życie jest krótkie. Ja mam 58 lat. Nie wygląda, dziękuję ci bardzo. Ale nie wiem, kiedy to tak przeminęło, jak przeminęło z wiatrem. Ale wiecie, kiedy miałem 20 lat, to myślałem, że wszystko wiem. W ogóle to nie chciałem nikogo słuchać, bo wiedziałem, że ja wszystko lepiej wiem. No ale kiedy teraz mam tyle lat, co mam, to wiem, że nie wiem wiele rzeczy. I wiem, że muszę się uczyć wiele rzeczy od innych. Ale tu również wiem, że jest to krótki okres czasu dla mojego życia. Ja nie chcę zmarnować swojego życia. Ja nie chcę zmarnować swojego życia. Każdy z nas jest powołany, aby mówić świadectwo. Każdy z nas. I dlatego ty i ja jesteśmy takim żywym świadectwem na tej ziemi. Używaj swojego świadectwa tak często, jak możesz, aby przyprowadzić innych do Chrystusa. Używaj swojego świadectwa. W objawieniu świętego Jana, to co czytałem, tam jest powiedziane tak, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Moi kochani, jest cena naszego świadectwa. Jest cena. Każdy może iść 1 kilometr, ale iść 2 kilometry z kimś, to już cię kosztuje. Ile cię to będzie kosztować? Pójście za Chrystusem? Czynienie Jego woli? Ja ci powiem tak, ze swojego doświadczenia. Wszystko. Wszystko. Ja jestem tutaj, ponieważ ktoś zapłacił cenę. Stoję tu przed wami i chcę wam powiedzieć, ktoś zapłacił cenę, ponieważ ja tutaj jestem. My posiadamy świadectwo w naszym życiu, czy naszego życia, dlatego, że zapłaciłeś cenę, cenę wyrzeczenia, poświęcenia, niejednokrotnie może upokorzenia, ale zapłaciłeś cenę. A może ktoś zapłacił cenę w przeszłości. Ale może teraz ty płacisz cenę po to, żeby ktoś po tobie miał świadectwo. Kiedy mój ojciec miał 18 lat, został złapany przez KGB i wysłany na Syberię na 25 lat. Za nic. Jako młody chłopak, gdy pojechał tam, nie był człowiekiem nawróconym. Był takim nominalnym katolikiem. Chodził do kościoła, bo chodził, pochodził z wioski. I gdy wyjechał tam, nie myślał w ogóle, że kiedykolwiek wróci stamtąd. Ale w tym czasie był człowiek, który nazywał się Aurel Sarafinczan, pochodzenia Rumunem. Mieszkał w Czerniowicach i Bóg przyszedł do niego i powiedział jemu tak: bądź gotowy i jedź tam, bo ja mam tam ludzi. Następnego dnia KGB przyszło i mówi: my przyszliśmy po pana. On mówi: ja wiem. A kto panu to powiedział? To był sekret. To była tajemnica. On mówi: dla mojego Boga nie ma tajemnic. Mówi: jestem spakowany i jestem gotowy. I wysłali tego kaznodzieję z Czerniowic do tego samego łagru, gdzie mój tato był zesłany. Co by było, tak myślę nieraz, gdyby Pan Bóg przyszedł do ciebie i powiedział: ja chcę cię wysłać dzisiaj na Syberię. Może w innej formie. Różne głosy są, prawda? Iść przez szatania ode mnie, bo to na pewno nie głos od Pana Boga. Ale ten człowiek, Aurel, kiedy przyszedł, przyjechał tam, był innym człowiekiem. Mój tato obserwował go i mówi: to on jest jakiś inny. Ale tak naprawdę to, co zmieniło mojego ojca na Syberii i zrobiło z niego z więźnia kaznodzieję i pastora, to, co zmieniło jego, to wcale nie kazanie tego człowieka, który tam był, ale sposób jego życia. On wydał świadectwo, a najmocniej dotknęło mojego tatę to, kiedy mówił: w tym łagrze ja byłem głodny cały czas. Mówi: ja śniłem chleb, ja czułem zapach chleba i budziłem się i byłem głodny. Mówi: a ten człowiek dostał paczkę i chleb i brał ten chleb i krajał na kawałki i rozdawał innym. Mówi: ja nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego on to robi? Mówię: to mnie dotknęło. I mój ojciec oddał swoje życie Jezusowi tam na Syberii. I kiedy oddał swoje życie Jezusowi na Syberii, powiedział tak: ten łagier jest dla mnie rajem. Ja już się nie muszę martwić, że ja tu pozostanę przez resztę mojego życia. Ja poznałem Chrystusa. Ale Boża droga była taka, że po 6 latach przyszła amnestia. I mój tato został wypuszczony na wolność, wrócił do swojej wioski. Dzisiaj to jest Białoruś, ale później przyjechał do Polski. Wtedy to byli Polacy tam. I założył kościół w Lubaniu, gdzie dzisiaj w tym Lubaniu pastorem jest jeden z moich liderów. Jest cena, którą nieraz płacimy. Co by było, gdyby ten człowiek Aurel, ten kaznodzieja z Czerniowic, gdyby on powiedział: ja muszę zmykać. Ja muszę zmykać stąd, bo jeżeli jutro po mnie przyjdą, to będzie klapa. 11 lat w więzieniu za wiarę. Mi się to nie święci. Mi się to nie święci. Ja wolę zmykać. I mógłby uciec. Ale był gotowy zapłacić cenę. Dlaczego? Dlatego, że był tam taki człowiek, Cezary Kiewra, który potrzebował Chrystusa. Nie tylko on, ale 17 innych, których oddało swoje życie Jezusowi. Jeśli chcecie więcej wiedzieć o tej historii, to musicie sobie nabyć książkę Krawiec, Kaznodzieja, Przemytnik, którą tutaj nawet macie. W naszym życiu, moi kochani, nie możemy pozwolić na to, aby stracić pasję dla Jezusa i współczucie do zgubionych ludzi. Nie możemy. W liście Hebrajczyków, w 12 rozdziale, 1-3 wersetu czytamy tak. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usiedla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Pasja jest jak ogień. To jest tak jak... Macie kominek? Ja mam kominek w domu, nieraz zapalę. Pasja to jest jak ogień. Jeśli dołożymy drzewa do ognia, to ten ogień będzie jeszcze większy. Jeśli w naszym życiu dokładamy modlitwy i postu, to pasja będzie rosła. Pasja będzie rosła dla Boga i dla tych, którzy są zgubieni. Gdy patrzę się na 11 rozdział listu do Hebrajczyków, tak zwany rozdział tych bohaterów wiary, to wszystkie te osoby, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mieli pasję dla Boga i to, co robili. I to, co robili. Wyobrażacie sobie Noego? Nieraz tak zastanawiałem się nad nim. Ile razy podchodzili do Noego i pukali mu w czoło i mówili, ci trochę nawaliło. Przecież deszczu nie było. A ty budujesz statek, jeszcze taki duży. Będziesz wyobraźnię swojej pływał. 120 lat! Wyobrażacie sobie? A my nieraz jak usłyszymy, ktoś tam coś powie niemiłego, zaraz się obrażamy, do kościoła nie przychodzimy. 120 lat! Miał pasję do tego, co Bóg mu powiedział. Gdy ty masz pasję dla Boga i dla ginącego tego świata, to jest niesamowite, co Bóg może dokonać poprzez twoje życie. Poprzez twoje życie. Wiecie, ja w swoim życiu chcę biec z pasją. Jeden werset, który jest takim naszym przewodnim wersetem w naszym życiu, w życiu mojej żony. To znaczy, jeszcze powiem tak. Ja jestem żonaty, mam żonę i dwójkę synów, o których się modlę, że będą i wejdą w to przeznaczenie, które Bóg ma dla nich. I widzę to wiarą. Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 33 werset. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. To był werset, który Bóg nam dał w naszym życiu. Wiecie, ja byłem bardzo nieśmiałym chłopakiem. Naprawdę. Pamiętam te czasy, kiedy chodziliśmy do dentysty. Czasami było tak, że szliśmy do dentysty, bo nie chciało się im iść nam do szkoły. Tak było. Ale żeby usprawiedliwione było, no to dostawało się karteczkę od dentysty i cały dzień był usprawiedliwiony. I pamiętam, któregoś razu siedziałem po czekaniu, wtedy to nie było tak, że na godzinę się przychodziło. Przychodziło się o 8 i się czekało, aż pani wezwie do dentysty, pani pielęgniarka. Ja siedzę tam, godzina 14, wychodzi pielęgniarka, nikogo już nie ma i mówi, chłopcze, jak ty się nazywasz? Nazywam się Marek Kiebra. Przecież ja ciebie wywoływałem tyle razy. Dlaczego ty nie odpowiadałeś? Ja się nawet wstydziłem powiedzieć, że ja tam jestem. Wyobraża się sobie? I pewnego dnia Bóg do mnie mówi, ja chcę ciebie użyć. Ja mówię, Boże, czy ty na pewno wiesz, co ty chcesz zrobić? Kiedy w szkole nauczyciel powiedział, kto to zrobił, ja od razu byłem czerwony i na mnie wszystko było. Ja nic nie zrobiłem. Ja byłem spokojny. Ale Bóg powołał mnie do służby. Kiedy byłem w Warszawie i uczyłem się, modliłem się, Boże, ja chcę jeszcze pojechać do szkoły, gdzie będę mógł się uczyć języka angielskiego i być w szkole praktycznej. Jeśli Bóg otworzył drogę dla mnie, pojechałem do Christ for the Nations, do Dallas, w 1987 roku z 10 dolarami w kieszeni, bo wtedy tylko tyle, żeśmy mogli mieć wybrane. Ja nigdy nie zapomnę, jak Bóg prowadzi nas. Niesamowite. Gdy miałem jechać tam, ktoś usłyszał, mówi, ty jedziesz tam? Mówi, tak, to ja ci kupię bilet do Nowego Jorku. Dziękuję. A drugi pastor usłyszał o mnie, mówi, jedziesz tam? To ja ci kupię bilet z Nowego Jorku do Tulsa, Oklahoma i tam będzie mój przyjaciel, ciebie odbierze 2 tygodnie wcześniej przed szkołą i o nic się nie martw. Wszystko jest zorganizowane. Wiecie, ja jestem wierzącym człowiekiem. Jeżeli ktoś mi mówi, nie martw się o nic, to ja się nie martwiłem. Ja się w ogóle nie martwiłem. Ja przyjechałem do Tulsa, Oklahoma, przyleciałem i siedzę na lotnisku 6 godzin i nikt po mnie nie przyszedł. Nikogo nie znałem. Nie miałem biletu powrotnego do tego, żeby wrócić do Nowego Jorku i wrócić do Polski, a byłem gotowy. I siedzę tam i myślę, Boże, co ja mam zrobić? I wziąłem notatnik, miałem 1 numer telefonu. No ale gdzie jest stan Ohio, a gdzie jest stan Oklahoma? Tam nawet różnica czasu jest. Ale o 4 rano myślę sobie, muszę zadzwonić. Nie wiedziałem nawet, jak zadzwonić. Ja pieniędzy już nie miałem, bo kupiłem Coca-Colę i pączka. I podchodzę do pani i mówię, proszę panią, jak ja mogę zadzwonić? Ona do mnie mówi, call collect, czyli zadzwoń na koszt tej osoby. No to dobra, to ja dzwonię. Dzisiaj tego bym nie zrobił, ale wtedy zrobiłem. I odbiera. Ja mówię do niego, Lowell, bardzo cię przepraszam, 4 rano. Ale wiesz co? Jestem tutaj na lotnisku, ktoś powinien po mnie przyjść, nikt się nie pojawił, ja nie wiem, co ja mam zrobić. A on do mnie mówi, Marek, nie martw się. A ja mówię, ja już to słowo znam. Ja to słowo znam. Mówi, nie martw się. Ale w bardzo szybkim czasie Bóg tak zorganizował poprzez niego, że on załatwił pastora, który przyjechał po mnie i odebrał mnie i u niego już byłem. A kiedy usłyszałem, że on przyjedzie, to od razu zasnąłem na tym lotnisku. To on przyszedł, tylko mnie szarpał tam wtedy. I u niego spałem w sobotę. W niedzielę jestem u niego na nabożeństwie. W niedzielę wieczorem głoszę u niego słowo. Moją łamaną angielszczyzną. Wiecie, Bóg jest tym, który zapatruje. Jest moc Twojego świadectwa. Ja dzieliłem się bardzo prosto tym, co Bóg czynił w moim życiu. I on pierwszy raz w moim życiu zebrali mi ofiarę. To dzisiaj pamiętam, $124. Ja byłem bogaty. Ja byłem bogaty, ponieważ za $10 można było mieszkać tutaj, żyć przez miesiąc czasu. To było coś niesamowitego. Ale ten werset, który Bóg mi dał, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie wam dodane. I pamiętam, kiedy, krócąc moją historię, ale kiedy zakończyłem szkołę, rok czasu tylko tam byłem, dyrektor do mnie mówi, ja chcę, żebyś ty został jeszcze 1 rok, damy ci
pełne stypendium.
Ja mówię, nie mogę zostać. Mówi, czemu nie możesz zostać? Bo jeśli zostanę, macie chusteczkę, bo jeśli zostanę tutaj jeszcze rok czasu, ja stracę wizję i stracę pasję dla mojego kraju. A poza tym tam w Polsce jest dziewczyna, która płacze za mną. Nie mówcie to jej. Nie mogę tego zrobić. A on mówi, mówi dziekan, mówi, słuchaj, ale pełne stypendium. Ja mówię, naprawdę nie. Po roku czasu wróciłem do Polski i pojechałem do Gryfowa, do miasta. Dziewczyny wcześniej jeździliśmy, mieliśmy grupę domową. Nie wiedziałem, czy tam w ogóle będzie kościół. To jest małe miasteczko. Ale Bóg tak czynił, że zaczęliśmy pracować w tym mieście. Wiecie, nigdy nie wiedziałem, że Bóg mnie powołuje do tego, żeby docierać i usługiwać tym, którzy są najbardziej odrzuceni. Nikt nie chce mieć z nimi społeczności. A więc kto to? No to alkoholicy, narkomani, prostytutki, bezdomni. Wszyscy ci, po angielsku się nazywa outsiderzy, wiecie? Wszyscy, z którymi nikt nie chce mieć społeczności zbytnio. A Bóg mnie powołał. A wiecie, jak Bóg mnie powołał? Bo kiedy Bóg zaczął zbawiać ludzi, to Bóg zbawił dwie kobiety ze Świadków Jehowych. I tak w sposób rozpoczął się Kościół. I później zaczął ten Kościół rosnąć i było nas 11. Znaczy 11 kobiet i ja sam. Ja mówię, Panie Boże, czy jestem błogosławiony między niewiastami? Ja potrzebuję mężczyzn. I pamiętam któregoś razu po modlitwie. Ja jadę samochodem i tak jak u was tutaj rundkę robię po rynku wokoło. O 7 rano i widzę już stójkowi są tam. Wiecie, co to stójkowi, nie? Żeby wyrwać coś. I stoją i ja tak patrzę się i mówię, Panie Boże, zmień ich życie. Zbaw ich. Uwolnij ich. Ja tam w samochodzie płakałem, modliłem się i nagle słyszę głos mówiący do mnie, ty to zrób. Zatrzymałem samochód, wyszedłem z samochodu i zacząłem podchodzić do tych chłopaków i powiedziałem im tak, jest nowa nadzieja dla ciebie, jest nowe życie dla ciebie, ty nie musisz stać przez resztę swojego życia. I w ten sposób rozpocząłem służbę nowej nadziei, w taki sposób zaczął się budować Kościół. Nie wiedziałem, że Bóg mnie powołuje, aby tych ludzi wyrywać, aby ich przyprowadzać do Chrystusa, ale ja wam powiem tak, w tym małym miasteczku, kiedy rozpoczęliśmy Kościół, ponad 2500 ludzi zostało zbawionych. Jest moc Twojego świadectwa. Czasami nieraz zastanawiamy się nad tym, a co ja mogę zrobić? A co ja mogę powiedzieć? Kogo Pan Bóg zbawił? Zbawił Ciebie? Wyrwał Ciebie? A może uwolnił Ciebie? Nie musisz mówić kazania. Pozostaw to pastorowi, jemu to dobrze wychodzi. Wystarczy, że tylko powiesz, co Bóg dokonał w twoim życiu. Jak zmienił twoje życie. Co się dokonało. Nigdy nie wiesz, co Bóg może dokonać. Ja jestem tutaj, ponieważ ktoś zapłacił cenę i miał pasję dla Boga i do zgubionych. Przez 22 lata żyliśmy i mieszkaliśmy razem z moimi rodzicami z jedną kuchnią. Aż po 22 latach Pan Bóg nas ubłogosławił i mamy swój dom. Ale wszystko to mówię po to, aby mieć pasję dla Jezusa i do zgubionych, używając mocy swojego świadectwa. Twoje i moje życie mówi, przemawia. Dlatego, że jesteśmy żywym świadectwem chodzącym po tej ziemi. Pewnego dnia przyszedłem do burmistrza, który jest moim kolegą, był kiedyś tym posłem. I przychodzę do niego i mówię tak. Wiesz co, chcemy zorganizować ewangelizację. To jest takie spotkanie na rynku. No bo wiesz, pracujemy z ludźmi uzależnionymi. Jeszcze miałem ze sobą takiego chłopaka. A on do mnie mówi, słuchaj, pastorze, nic nie musisz mówić. Ja widzę tego, który przyszedł z tobą. Ja go znam. A kto to był? A to był człowiek, który 17 lat pił, 6 lat siedział w więzieniu i rok czasu był non-stop pijany, że nie pamięta całego roku. I Bóg jego uwolnił. W jednym momencie z alkoholowej padaczki, z delirium, kiedy się nawrócił i oddał swoje życie Bogu, musiał wracać do więzienia na 6 miesięcy i mówi, ja zbraniałem się, czy mam jechać, czy nie jechać. Paszport mam, pyknę do Niemiec, w Niemczech przeczekam, przyjdzie amnestia i wrócę. Ale mówi, nie mogę tego zrobić, bo się ja z nim umówiłem, powiedziałem, bądź pod kościołem, ja ciebie zabiorę do więzienia. I go wziąłem, zabrałem go, wywiozłem go do więzienia, spotkałem się z dyrektorem więzienia i mówię do tego dyrektora tak, panie dyrektorze, ten człowiek, on jest innym człowiekiem. Panie pastorze, oni są wszyscy inni. Ja mówię, nie, nie, on naprawdę jest inny. Ja chciałbym się z nim spotykać z 2 razy albo 3 razy w tygodniu. On mówi, nie ma sprawy, zrobimy ciebie kapelanem w więzieniu. Czy zrobimy pastora kapelanem w więzieniu. I stałem się kapelanem w więzieniu. I od tamtej pory rozpoczęliśmy służbę więzienną. To było już parę ładnych lat. Gdy on poszedł do więzienia, nie było ani jednego zbawionego. Gdy on wychodził, było 17 chłopaków, które oddało swoje życie Jezusowi. I rozpoczęliśmy służbę więzienną. Jest moc naszego świadectwa. Jest moc naszego świadectwa. Biegnijmy wytrwale wyścigu. A poza tym ten człowiek, który właśnie tyle lat pił, dzisiaj jest pastorem kościoła, który mój ojciec założył w Lubanie Śląskim. Nigdy nie wiesz, co Bóg może dokonać w twoim życiu i przez twoje życie. Nigdy nie wiesz. Wiecie, rozpoczęcie kościoła w Gryfowie nie było łatwe. Ani dla mnie, ani dla mojej żony, dla Marysi. Ale jedno jest pewne. Każdy z nas ma drogę, po której biegnie. Ja nie mogę biec po twojej drodze. Ani ty nie będziesz mógł biec po mojej drodze. Tak naprawdę byłoby ci bardzo ciężko. Każdy z nas ma drogę, a ta droga jest unikalna, szczególna, tylko dla ciebie. Czy jest łatwa? Wcale nie. Ktoś powiedział, że nasza droga jest wyłożona różami. Mówiłeś to kiedyś? Nie. Nasza droga jest wyłożona różami i my idziemy po tej drodze. Problem jest taki, że my idziemy boso. I niejednokrotnie nikt nie widzi tego. Żona widzi to. Płaczemy. Niejednokrotnie wylewamy swoje serce przed Bogiem. Ale nie rezygnujemy. Dlaczego? Bo świat ginie bez Boga. I potrzebuje nas. I potrzebuje nas. Ktoś by powiedział, no tak, no oni potrzebują Pana Boga. Pewnie, że potrzebują Pana Boga. Ale Pan Bóg ma ciebie. I twoje świadectwo. I chcę użyć ciebie, abyś zaniósł swoje świadectwo o tym, co Bóg dokonał w twoim życiu do tych, którzy nie mają nadziei. Którzy są beznadziejni. Którzy nie wiedzą, co mają zrobić dalej. Którzy, jak Biblia powiada, nie wiedzą, co jest po prawej stronie, a nie co po lewej. Wiecie, wiele razy chciałem rezygnować. Ale za każdym razem, gdy chciałem zrezygnować, Bóg uczynił coś cudownego. Bóg zbawił nowe osoby, uwolnił, uzdrowił. Pamiętam któregoś razu, siedzę w biurze, zróbcie dla pastora biuro. Siedzę w biurze i przychodzi jedna pani z chłopakiem, z synem i mówią, pastorze, co się dzieje w naszym domu? Gdzieś tam z jakiejś wioski byli. A ja mówię, co się dzieje? Nie wiemy, co się dzieje z naszą córką. Ma 23 lata, ale coś się dzieje z nią, bo gdy siedzimy, to nagle widzimy, jakby ktoś ją drapał po ręce i krew leci. Mówi, w domu naszym, gdy siedzimy, patrzymy, a buty się ruszają. Widzimy, jak sól się sypie, jak szmatki latają. Ja tak słucham i oni mówią, no byliśmy u lekarza, jednego, drugiego, u psychiatry, nic nie pomogli jej. A później poprosiliśmy księdza, ksiądz przyszedł, pokropił, też nic się nie stało. Mówi, co my mamy zrobić? A wiecie, nieraz my jesteśmy bardzo naiwni albo bardzo szybcy w mówieniu. Ja mówię, przyjedziemy i wypędzimy demona. Oni wyszli, ja później pomyślałem sobie, co ja powiedziałem. Na następny tydzień jedziemy. Biorę ze sobą jeszcze dwie osoby. Jedziemy za nimi, prawie że podjeżdżamy. Ja mówię do Andrzeja, Andrzej, ty idź pierwszy. Jak będziesz uciekał nagi stamtąd, my pryskamy. Przyjechaliśmy do tego domu, a w tym domu cała rodzina, wszyscy siedzą. I zaczęliśmy mówić im, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie nasze problemy. I wszyscy, jak jeden mąż, którzy tam siedzieli, pytaliśmy się, chcecie oddać swoje życie Jezusowi? Tak. Zaczęliśmy się modlić i wszyscy oddali swoje życie Jezusowi. A później zwracamy się do tej dziewczynki, do Dorotki, która tak szczupła była, rękę miała zdeformowaną. Ja mówię, chcesz, abyśmy się modlili o ciebie? Ona mówi, tak. Ona wstała, zaczęliśmy kłaść ręce na nią. Jak tylko zaczęliśmy kłaść ręce na nią, to już chciała upaść, ale nie pozwoliliśmy, trzymaliśmy ją. Wiecie, nieraz jak stojąco stoimy, to nieraz lepiej jest, niż ktoś leży. Chociaż różne są formy, tak, modliliśmy się na nią i nagle ja odwracam się, a cała rodzina płacze. A ja mówię, a czego wy płaczecie? On mówi, pastorze, zobacz na jej rękę. Mówi, jej ręka była zdeformowana przez 3 lata. Ona całkiem wolna, może podnosić rękę. Ja mówię, no to Pan Bóg ją uzdrowił. I kiedy zaczęliśmy się modlić dalej o nią, nagle przyszedł na nią taki dziwny kaszel, jaki nigdy wcześniej nie widziałem. I po jakiejś chwili ona się wyciszyła, uspokoiła i została zupełnie uwolniona. Jest moc Twojego świadectwa. Nie ma rzeczy niemożliwych. Amen? Bóg jest Bogiem cudów. I Bóg jest tym, który chce żyć, czynić dobre. Bóg chce Ciebie używać i mnie. Nigdy nie wiesz, co Bóg może uczynić. Pewnego razu, ja się nie chwalę, ale byłem na Hawajach. I zostałem zaproszony na Hawaje tam, żeby być na szkole 10-dniowej. I gdy tam byłem, to była taka szkoła, że wszystko było high-tech. Myśmy przechodzili z jednego miejsca na drugie, a wszędzie były, to wtedy nie były telewizory LCD, wtedy były plazmy. Plazma. Temat, który był głoszony, temat. I wiecie, i nagle słyszę głos mówiący do mnie. A czego nie w Polsce? Czego by nie byłoby takiego miejsca, nie mogłoby być takiego miejsca w Polsce, gdzie by pastorzy mogli pojechać, zbudować się, naładować się i jechać z powrotem na pole misyjne. Żeby liderzy mogli przyjechać, uczyć się, odświeżyć i pojechać dalej w służbę. Bo wiecie, bo jak jeździłem kiedyś na konferencje dla pastorów, to zawsze było nas przeważnie, może nie zawsze, przeważnie było nas 16 osób w pokoju. Wszystkie głosy tam były. Ja wracałem z konferencji dla pastorów do domu Ja mówię, jestem zmęczony. A moja żona mówi, a z czego? Przecież byłeś na konferencji. Ja mówię, no nie wiesz, co tam było. Może nawet i nie chcesz wiedzieć. I gdy wracałem, gdzieś tam Bóg zasiał w moim sercu wizję, aby powstał takie centrum misyjne. A kiedy byłem na Hawajach i widziałem to, to Duch Święty do mnie powiedział, czemu nie? I nagle ta wizja zaczęła rosnąć, wzrastać. I wracam do domu i mówię, kochanie, mam wizję. Ja mówię, Bóg mi pokazał, żeby było centrum misyjne, gdzie byśmy mieli pastorów, liderów, przyjeżdżali, by wzrastali, odpoczęli też by dobrze. I nie, by, żeby to nie było tak byle jakie. No i dobrze. I wiecie, i gdy to zaczęło rosnąć we mnie, to nagle zobaczyłem, że jest fajna stodoła koło mojego kościoła. No to ja już wszystko tam robiłem. Obchodziłem tą stodołę, kładłem ręce na tą stodołę, name and claim, to wszystkie rzeczy, które mogły być, gdzieś tam usłyszałem, nauczyłem się, z czegoś już wiele rzeczy wyleczyłem, ale te rzeczy były. I pewnego razu jestem w kościele. Jestem w małym kościółku i dzielę się prostym słowem, tak jak do was. Mówię o tym, co Bóg dokonał w moim życiu. I siedzi jedna niewiasta w pierwszym rzędzie i płacze. Ja myślę, czego ona płacze? Ona płacze całe nabożeństwo. Podchodzi do mnie i mówi, pastorze, ty musisz się spotkać z moim mężem. Ja mówię, nie mogę. Ja jutro wracam. Ale następnym razem, kiedy przyjedziesz, zaplanuj, żebyście byli u nas. Ja mówię, dobrze. W następnym roku przyjechaliśmy i byliśmy u naszych przyjaciół. Tak naprawdę to stamtąd nie chcieliśmy się ruszać, bo to fajne miejsce było. I przyjeżdża po nas ten jej mąż, otwiera drzwi, patrzy się. Chudy, koszulka podarta, spodnie dżinsowe podarte, nie te fancy teraz, co to mają te porwane, to były porwane były. To nie były dziury, które powinny być, tylko to były dziury, bo się zrobiły dziurami. Co, tak patrzy się na niego, te adidasy dziurawe. Patrzy się samochód, Honda Civic, 13-letnia. No to wychodzimy. Jeszcze bierze nasze walizki, otwiera bagażnik, a tam piach, jakieś rury. Wchodzimy do samochodu, do środka. Brudno wszędzie, jakieś też rury, piachu pełno. I Marek się tak zwraca się do mnie. Marek, czy Pan Bóg ci na pewno powiedział, że mamy tam jechać? Ja mówię, chyba tak. Przyjeżdżamy. On mówi, a zaprosiłem takich kilka przyjaciół z kościoła. I mówi, robimy grilla. A grilla to grilla. My w Polsce jesteśmy znani od grilli. Idę do niego na dwór. Patrzę. Oczom nie wierzę. A ten grill to Himmlera pamięta. Z II wojny światowej. I patrzę się, a on węgla drzewnego nie używa, tylko używa normalne drzewo. Ja mówię, wiesz co, u nas w Polsce to my brykiet taki drzewny mamy i drzewo mamy takie, że jak grill, to grill. On mówi, nie, te drzewo jest, mówi, do mnie najlepsze, to jest moskit, to jest drzewo, które daje bardzo dobry zapach. No i tak stoję koło niego i on grilluje. A ja mówię, a co grillujesz? Halibuta i łososia. Ja mówię, a co tutaj w Teksasie u was halibuty i łososie są? Kupiłeś? Mówi, nie, nie. Ja złapałem na Alasce. O. I do niego mówię tak. Bóg mi dał wizję, aby stworzyć centrum misyjne dla Polski, dla krajów ościennych, gdzie by pastorzy przyjeżdżali, liderzy. I zaczynam opowiadać tą samą wizję, którą Bóg mi dał. On tak patrzy się na mnie i mówi, Bóg mi powiedział, żeby zrobić projekt w Polsce. Kiedy ty będziesz gotowy, ja będę gotowy. Wracam do Polski. Przychodzę do Polski po tych 3 latach rozmowy z tym właścicielem stodoły i mówię, proszę pana, kupujemy od pana. A on do mnie mówi, ale ja tego nie sprzedam. Jak to nie sprzedasz? No nie sprzedam. No ale żeśmy rozmawiali, przez 3 lata prawie żeśmy rozmawiali, że chcemy kupić, ale ja tego nie sprzedam. No to pan nigdy tego nie sprzeda. Jest moc twojego wyznania. Ta stodoła do dzisiaj stoi i nie jest sprzedana. Nigdy nie wiesz, co Bóg może dokonać poprzez twoje życie. Amen? Oby to były dobre rzeczy. I słuchajcie. Przychodzę do kościoła. Wtedy jeszcze mieliśmy nabożeństwo w tygodniu. Teraz nie mamy, bo ciężko ściągnąć ludzi na nabożeństwo w tygodniu. U was tak nie jest, ale u nas tak jest w Gryfowie. I podchodzi do mnie pewna kobieta, która nawróciła się. Mówi, pastorze, a czemu nie kupicie hotelu od nas? A ja mówię, a co jest na sprzedaż? Mówię, 2 lata w internecie i nie możemy tego sprzedać. A ja mówię, a jakie to miejsce jest? No ten Denver, ten gdzie 120 policjantów, snajperzy, helikoptery, tam chcieli wyciągnąć ludzi z mafii z naszego hotelu, który tak naprawdę był mój mąż prawą ręką. Który siedzi teraz. A teraz jest u nas w kościele. Bo Bóg go zbawił. Ja mówię, to chciałbym rozmawiać. I na następny tydzień rozmawiałem z nimi. Dzwonię do mojego przyjaciela, mówię, słuchaj, mam miejsce, ale jest troszkę inne. A on do mnie mówi, kiedy ty będziesz gotowy, ja będę gotowy. I kupiliśmy miejsce, hotel, który służył diabłu przez wiele lat, a dzisiaj służy Królestwu Bożemu. Jest moc twojego świadectwa i mojego świadectwa. Amen? Apostoł Paweł powiedział tak, w 2 liście do Tymoteusza, 4:7-8. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Apostoł Paweł tutaj mówi o swoim życiu. Moi kochani, każdy z nas biegnie. Ale kiedy biegniemy, to nie biegniemy jakoś tako, jakoś żeby biec. Wiecie, jak chodziłem do szkoły średniej, to chodziłem na WF. Dzisiaj ciężko ściągnąć młodzież na WF, ale myśmy chodzili na WF i musieliśmy biegać wokół stadionu i tak wokół stadionu też była taka skarpa. I jak biegliśmy, to żeśmy się wymieniali. Kilku nas kładło się na skarpę, a reszta biegła. To było bieganie jakoś tako, aby biec. W naszym życiu biegnijmy z Bogiem jak najlepiej. Używając świadectwa, które ty masz w swoim życiu. Bo Bóg chce użyć ciebie. Bóg chce używać każdego z nas, moi kochani. Bez względu na to, gdzie my jesteśmy. A, wiecie, ja powiem jeszcze tylko tak. Ja mam tylko jedno życie. Ja mam tylko jedno życie. Ale ja chcę to życie użyć tak bardzo, aby wielu ludzi przyprowadzić do Chrystusa i żeby ich życie było zmienione. Bóg chce użyć ciebie. Czasami Bóg użyje twojego świadectwa i tej drugiej osoby nigdy nie zobaczysz. Nigdy nie zobaczysz. Pamiętam któregoś razu, jeszcze jedno świadectwo, już koniec. Zegar powinien być. Pewnego razu lecę samolotem. Lecę z północy na południe. I siedzę. Wiecie, jak człowiek dużo podróżuje, to często używa różnych miejsc po to, żeby się wyspać. I gdy tak siedzę w tym samolocie, ja tak myślę sobie i modlę się. Panie Boże, nie pozwól, żeby ktokolwiek usiadł koło mnie. Ja wiem. Wy byście tak nie zrobili. Ja wiem, ale byłem egoistą a tak naprawdę to chciałem spać i nie chciałem, żeby mnie ktoś tam szturchał. I siedzę, mówię, żeby ten. I otwieram oczy, patrzę, idzie. Ja mówię, Panie Boże, nie rób mi tego. I ten człowiek podchodzi i mówi, sir, mówi, to moje miejsce. Ja mówię, o, proszę, siadł. Jak tylko żeśmy ruszyli, on stewardesę mówi, jednego szata, czyli whisky, drugiego szata, trzeciego szata. I jemu się tak język rozwiązał, zaczyna rozmawiać ze mną. I mówi do mnie, ja jestem z pochodzenia Węgrem. Ja mówię, Węgrem? Ja jestem Polakiem. Przecież Węgrzy i Polska to jedno. On mówi, no tak, ja lubię historię. Ja mówię, lubisz historię? Słuchaj, mój tato był na Syberii. Na Syberii był, mówię ci, na Syberii był przez 6 lat. Został zesłany na 25 lat. Naprawdę, ja kocham czytać o historii. Ja mówię, ja mam książkę. Ja ci ją dam. Po angielsku oczywiście. Ja ci ją dam. On mówi, nie, ja ją kupię. Ja mówię, nie, ja ci ją dam. I mówi, nie, ja ją kupię. Kupisz ją? Dobra, 15 dolców. I wyciągam mi 15 dolców, daję w samolocie i daję mu tą książkę. Szczęśliwy był. Trochę był on wcięty, ale szczęśliwy był. I nigdy jego już nie zobaczyłem. Ale modlę się, aby to, co przeczytał i to, co wy przeczytacie, to, co przeczytał, Bóg jego dotnie. Bo jest to świadectwo przemiany ludzi, co Bóg dokonał w życiu mojego ojca i innych. Jest moc Twojego świadectwa. Czasami Bóg postawi na naszej drodze jedną osobę, a ta osoba przyprowadzi tysiące do Chrystusa. Czasami Bóg postawi na naszej drodze jakąś osobę. Nie wiemy, kto to jest. Ale gdy oddasz swoje życie Bogu, ze względu na Twoje świadectwo, ze względu na to, co Bóg dokonał w Twoim życiu, uratowałeś może całą rodzinę. Uratujesz może całą rodzinę. Kończąc, moi kochani. Ile w kazaniu jest zakończeń? Kończąc, moi kochani. Bóg chce używać każdego z nas. Bóg chce użyć Twojego świadectwa po to, żeby wnieść przemianę do życia innych ludzi. Po to, żeby wnieść przemianę. Bądź gotowy zapłacić cenę. Ja byłem gotowy zapłacić cenę poświęcenia i wyrzeczenia. Przez wiele lat, gdy myślę o tym, to wam powiem wielokrotnie, jak wcześniej powiedziałem, chciałem rezygnować, ale wtedy zawsze Bóg chciał coś dokonać. Bóg chce użyć każdego z nas dla Jego chwały. Amen. Niech Bóg wam błogosławi. Pastorze, zapraszam.